chrzest w wodzie. Największy prorok Starego Testamentu, bo tak o nim powiedział Pan Jezus, to był Jan Chrzciciel. Swój przydomek zyskał z jednego powodu, a mianowicie chrzcił ludzi w wodzie, a konkretnie w rzece Jordan. Jeszcze zanim się urodził, anioł Boży wypowiedział proroctwo nad jego życiem do jego ojca Zachariasza, że będzie on człowiekiem, takim posłańcem od Boga, angelosem, będzie tym, o którym prorokował prorok Malachiasz w księdze tego proroka w trzecim rozdziale, chociażby w pierwszym wersecie, czy w jednym z ostatnich, 23 czy 24. I czytamy tę historię w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, kiedy anioł przyszedł do Zachariasza i powiedział, że wielu ludzi z jego narodzenia radować się będzie. Będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki i wielu spośród synów izraelskich nawróci do Pana ich Boga. Pójdzie w mocy i duchu Eliaszowym, żeby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. I rzeczywiście tak było. Służba Jana Chrzciciela poprzedzała służbę Pana Jezusa. Jan głosił, że przybliżyło się Królestwo Niebios i nadejście Mesjasza się przybliżyło i głosił upamiętanie, czyli taką potrzebę odwrócenia od grzechu, potrzebę uwierzenia Bogu naprawdę i prowadzenia życia dla Pana. Wielu ludzi, bo my czytamy, że tłumy przychodziły słuchać Jana, jego nauczania, było przez Ducha Świętego przekonywanych o grzechu i pobudzanych do pokuty. I na znak tego, że pragną oczyszczenia z grzechów, dawali się Janowi ochrzcić w Jordanie przez zanurzenie w wodzie. Był to tak zwany chrzest upamiętania, chrzest dla grzeszników pragnących czystości serca i zbawienia. I pewnego dnia, gdy Jan głosił, że on chrzci wodą ku upamiętaniu, ale przyjdzie po nim ktoś większy, że po nim przyjdzie Mesjasz, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, nadszedł Pan Jezus i poprosił Jana, żeby go ochrzcił. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 13-17. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając rzekł: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Pan Jezus był człowiekiem, ale nie był grzesznikiem. Jedynie On był bez grzechu, wiemy o tym. I z pewnością nie potrzebował upamiętania i chrztu upamiętania. Jan był tego świadomy, dlatego odmawiał mu, bo wiedział, że to on, Jan, potrzebuje chrztu od Jezusa. Jednak Jezus powiedział bardzo ciekawą rzecz. Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jezus był człowiekiem, był bez grzechu, tak? Ale wiecie o tym, że przyszedł taki moment w jego życiu, około 3 lata później, albo 3,5, jak mówią niektórzy, że był człowiekiem obciążonym wszelkim możliwym grzechem ludzkim, tak? I mówimy tutaj o krzyżu. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że on dał się ochrzcić tak na zapas, ale chcę powiedzieć, że jako człowiek upodobnił się do nas we wszystkim i dał nam przykład we wszystkim do naśladowania. I to właśnie zyskało aprobatę w oczach Boga Ojca, bo my wiemy, czytamy, że przemówił sam Bóg z nieba, tak? Niebiosa się otworzyły, a Duch Święty stąpił. I teraz powiem wam, że ten chrzest Janowy, o którym właśnie od kilku minut mówię, nie ma nic wspólnego z chrztem, o którym chcę dzisiaj mówić. Albo prawie nic. W każdym razie nie jest to chrzest, którym dajemy się ochrzcić jako chrześcijanie. Jest w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich fragment, w którym my czytamy, że apostoł Paweł przyszedł do Efezu, spotkał grupkę wierzących, zaczął z nimi rozmawiać i okazało się, że oni nie mają pojęcia o Duchu Świętym, więc on zapytał, jak zostali ochrzczeni, a oni mu powiedzieli: chrztem Janowym. I czytamy w wersecie 4 i 5, Dzieje Apostolskie 19:4-5. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, właśnie ci uczniowie, którzy rozmawiali z Pawłem, zostali ochrzczeni, jak? W imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich swoje ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Chrzest Jana to chrzest upamiętania, aby być gotowym na przyjście Mesjasza, aby go rozpoznać i uwierzyć w niego. Można powiedzieć, że ten chrzest zakończył czasy Starego Przymierza i przygotował ludzi na nowe. Tak? I my wiemy, że Mesjasz przyszedł, Mesjasz objawił się, Mesjasz wypełnił swoje zadanie, czyli dzieło odkupienia. I teraz my już nie czekamy na Mesjasza Odkupiciela, raczej na jego powtórne przyjście, ale już jako króla, bo teraz po krzyżu, tak? Otrzymaliśmy już odkupienie, to znaczy usprawiedliwienie i zbawienie jako dar od Boga. Każdy, kto wierzy w ten fakt, dzieło Golgoty, przyjmuje dar usprawiedliwienia. I każdy, kto uwierzył, tak jak mówię, przyjął ten dar, powinien ochrzcić się, ale w imię Jezusa. Tak jak ochrzcił Paweł, jak to powiedział uczniom Paweł. Dlaczego? Ano sam Pan Jezus o tym powiedział. Po swoim zmartwychwstaniu wiecie, że jeszcze przez wiele dni, przez 40 dni ukazywał się uczniom, rozmawiał z nimi, nauczał ich i przed samym swoim odejściem do nieba w Ewangelii Mateusza czytamy 28:18-20 powiedział bardzo ważne rzeczy. Czytamy to w dwóch fragmentach, ale w tej Ewangelii czytamy tak. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyniąc uczniami i chrzcząc. Czyli najpierw trzeba być uczniem, żeby potem być ochrzczonym. I otwórzmy sobie jeszcze Ewangelię Marka, 16 rozdział, 15-16. Zapisana jest inna, ale bardzo podobna wypowiedź Pana Jezusa. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli najpierw trzeba uwierzyć, a dopiero wtedy można dać się ochrzcić. Jak widzicie, taka jest kolejność. Usłyszeć dobrą nowinę, usłyszeć Ewangelię, naprawdę usłyszeć w sercu. Uwierzyć w Jezusa, co oznacza po prostu przyjęcie daru usprawiedliwienia, tak? I narodzenie na nowo z Ducha Świętego, bo po prostu taki jest efekt wiary w Chrystusa. Tak? Zostanie uczniem i wtedy przyjęcie chrztu wodnego na znak wiary. Jak widzicie, chrzest Jana był chrztem dla grzeszników, oczekujących odkupienia, zbawienia. To był chrzest upamiętania, natomiast chrzest, o którym mówi Jezus, jest chrztem dla usprawiedliwionych, dla świętych. Rozumiecie? Dla Bożych dzieci. Jest różnica? Greckie słowo baptizma oznaczające chrzest tłumaczy się dosłownie jako zanurzenie. Chrzest jest więc zanurzeniem się w coś lub w kogoś. Tak dosłownie, fizycznie, chrzest oznacza zanurzenie w wodzie. Nie pokropienie, nie polanie, ale zanurzenie. Dlatego kiedy chrzcimy człowieka, cały powinien być zanurzony w wodzie. Oczywiście woda jest tylko wodą, nie ma w niej nic magicznego, ani nic wyjątkowego w samym tym takim procesie zanurzania, tak? Ale duchowo chrzest ma wielkie znaczenie. Jest przede wszystkim wyrazem wiary w Chrystusa i jest wyrazem posłuszeństwa temu nakazowi, aby dać się ochrzcić w imię Jezusa. Albo tak, jak powiedział Pan Jezus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeżeli ochrzcić znaczy zanurzyć, to znaczy, że chrzcząc się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, decydujemy się zanurzyć w samego Boga. W Boga Ojca, w Syna i Ducha Świętego. W pełnię Boga. To jest duchowe znaczenie. My nie chrzcimy się w Kościół, tak? My nie chrzcimy się w żadną denominację, ale w imię Jezusa, który jest obrazem Boga, po prostu. Chrzcimy się, zanurzamy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak jak powiedziałam, w pełni samego Boga. W to, kim On jest. Zanurzamy się w taką prawdę o Nim. Zanurzamy się w Jego miłość. Zanurzamy się w Jego świętość. Zanurzamy się w Jego obecność. Amen. W liście do Galacjan 3,27 Paweł powiedział, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, zanurzeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Oczywiście w duchu, bo nikt z nas w ciele jest taki sam. Zanurzenie w Boga, chrzest, podobne jest, myślę sobie, do zanurzenia w wodzie, bo jeśli wejdziesz w ubraniu do wody, możesz nawet bez, ale jeśli wejdziesz w ubraniu do wody, ona cię otoczy, tak? Przesiąknie twoje ubranie, przesiąknie twoje włosy, uszy, wiecie, wejdzie w każdy zakamarek, nie będzie żadnego suchego miejsca na tobie. I można by tak powiedzieć, jak ty wyjdziesz z wody, że przyoblekasz się w wodę, tak? Dlatego Paweł mówi, ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Ale to nie wszystko. Kto ma Biblię? Rzymian 6 rozdział, 3-4 werset. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni, zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest, przez zanurzenie w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nasze zanurzenie, ochrzczenie w Jezusa jest zanurzeniem w Jego śmierć. Słuchajcie, ten fragment mówi o chrzcie jak o pogrzebie. A pogrzeb to wiecie, że to jest ceremonia, która ma miejsce po tym, jak zostanie ogłoszony zgon. Najpierw śmierć dla siebie, śmierć starego człowieka, pogrzeb. A później wzbudzenie nowego człowieka, nowe życie w Jezusie. Dlatego chrzest dzieci, którym każdy z nas, większość z nas została ochrzczona w Kościele katolickim, naprawdę nie ma znaczenia. Tak? Szczególnie tych dzieci, które nie mają świadomości tego, co jest dobre, co złe, tak? Po prostu nie ma sensu, bo nie wystąpiła wcześniej śmierć, tak? Bo nie było momentu uwierzenia w Jezusa świadomego, tak? Śmierć to decyzja pozostawienia swojego starego życia, starych nawyków, pożądliwości, grzechu. Po prostu śmierć starego człowieka, starej natury, aby żyć nowym życiem w Jezusie, tak? I gdy Jezus jeszcze był na ziemi, to można by powiedzieć, że chociażby synowie Zebedeusza, czy w ogóle wszyscy apostołowie, którzy pozostawili swoje sieci i poszli za Panem, to oni poniekąd umarli dla swojego dotychczasowego, tego rybackiego życia, tak? Bo posłuchali, usłyszeli to powołanie od Jezusa i byli Mu posłuszni. Ale wróćmy do pogrzebu. W czasie pogrzebu zgromadzeni ludzie są świadkami złożenia do grobu, świadkami śmierci, zgadzacie się? Tak i w czasie chrztu, no zgromadzony Kościół, a wiem, że będzie kilka osób w czasie dzisiejszego chrztu, świadczy o tym, że chrzczona osoba zanurza swoje życie w Boga, że umarła dla swojego starego życia. Umarła, po prostu. Stary człowiek umarł, a teraz żyje nowy człowiek, zrodzony na nowo z Ducha Świętego, nowe stworzenie. Amen. Jak Chrystus wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Zanurzenie w wodę oznacza śmierć, a wynurzenie z wody powstanie do nowego życia. To jest oczywiście symboliczne, ale ma najwidoczniej dla Pana znaczenie i dla nas powinno, tak? Skoro zostawił taki nakaz. I teraz pytanie. Czy chrzest jest konieczny, żeby być zbawionym? Skoro Pan Jezus powiedział, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po pierwsze, myślę, że my musimy sobie zdać sprawę, że zbawienie i usprawiedliwienie to są dwie różne rzeczy, chociaż często my posługujemy się tymi pojęciami tak zamiennie. Ale dziś nie ma czasu o tym mówić, więc po prostu polecam list do Rzymian. Tak? Paweł bardzo ładnie o tym mówi. I zapytam inaczej. Czy są jakieś uczynki, czy jest cokolwiek, co można zrobić albo trzeba zrobić, żeby być usprawiedliwionym? Co takiego zrobiliście, żeby narodzić się na nowo? Nic. Nic, jedynie słuchanie z wiarą Słowa Bożego ma znaczenie. Tak? List do Efezjan 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie przez chrzest. I to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tak? Widzicie, gdyby chrzest był konieczny do usprawiedliwienia, to można by powiedzieć, że to nasze usprawiedliwienie i zbawienie z tym związane jest niejako przez uczynek, tak? Że coś trzeba zrobić, a to jest nieprawda. Dzieło krzyża było doskonałe, skończone i nic nie można do niego dodać. Boży to dar, czytamy. Nasze usprawiedliwienie i zbawienie to dar. Nie można sobie zasłużyć, kupić, nie można nic zrobić, można tylko przyjąć i podziękować. Amen. Zresztą Jezus sam dał odpowiedź. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tylko ludzie, którzy nie uwierzyli w Jezusa, a tym samym nie przyjęli daru usprawiedliwienia, będą potępieni. Nie ci, którzy są nieochrzczeni, ale ci, którzy nie uwierzyli. Dlaczego w takim razie mamy w ogóle się chrzcić, skoro bez chrztu można być usprawiedliwionym? Widzicie, Pan Jezus też nie musiał dać się ochrzcić Janowi. Tak, był bez grzechu. Ale powiedział, że godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. I to się podobało Bogu. Ta postawa bardzo się Bogu podobała. Już mówiliśmy. Wręcz niebiosa się otworzyły. Duch Święty zstąpił, a Bóg Ojciec sam się wypowiedział. I myślę, że nam również godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość, skoro Jezus dał taki przykład. Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, skoro Pan Jezus zostawił nam taki nakaz. Powiedział również, że jeśli Go kochamy i mówimy, że Go kochamy, to będziemy przestrzegać Jego przykazań. Oczywiście, jeśli nie ma możliwości, żeby dać się ochrzcić, to nie będzie to miało wpływu na twoją wieczność. Najlepszym przykładem jest chociażby jeden ze złoczyńców, który był ukrzyżowany w tym samym czasie, co Pan Jezus, tak? Pamiętacie historię? Jeden był po prawicy, po lewicy, były trzy krzyże. I jeden z tych złoczyńców przed śmiercią uwierzył w Jezusa. I nie było mowy wtedy o chrzcie, nie było w ogóle takiej opcji, żeby mógł dać się ochrzcić. Ale Jezus powiedział, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, tak? I myślę, że w historii było wiele takich osób, które nie miały możliwości dać się ochrzcić, tak? Ale uważam, że jeśli tylko można, jeśli są możliwości, to powinniśmy po prostu chcieć się ochrzcić. W Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, przepraszam, czytamy taką historię, kiedy Filip, jeden z diakonów w pierwszym kościele, wykładał Ewangelię pewnemu eunuchowi. On był dostojnikiem królowej etiopskiej. Ten dostojnik przyjechał do Jerozolimy, żeby się pomodlić i wracał do swojego kraju. I Duch Święty pokierował Filipa, aby podszedł do niego i przyłączył się do jego wozu. I gdy Filip usłyszał, że ten dostojnik czyta proroka Izajasza, bing, bang, natychmiast zaczął mu wykładać to słowo. Tak? Zaczął mu wykładać Ewangelię, głosić Jezusa. I w pewnym momencie drogi my czytamy, że przybyli nad jakąś wodę. A eunuch zapytał Filipa, Dzieje Apostolskie 8, 36-39. Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś mu powiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając, eunuch rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Widzisz, nie musisz czekać z chrztem. Ważne, żebyś to zrobił świadomie, na znak wiary w Jezusa. Jako znak śmierci dla starego życia, starego człowieka i jako znak ożywienia nowego człowieka zrodzonego z Ducha Świętego. Powiedziałam na początku, że chrzest Jana, starotestamentowy tak naprawdę chrzest, jest zupełnie innym chrztem niż ten chrzest nowotestamentowy, chrzest w imię Jezusa. Jednak jest jeden ważny element, który można powiedzieć jest taki sam. Przeczytajmy sobie fragment z Dziejów Apostolskich, 2, 38. Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Zielonych Świąt. To ważne święto w Izraelu. I czytamy, że został zesłany Duch Święty. Wszyscy wierzący, tak jak siedzieli razem na jednym miejscu, zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. W tym czasie w Jerozolimie było mnóstwo ludzi, bo to było święto. Mnóstwo Żydów, którzy się zjechali z wielu stron, tak, świata, na to święto. I było wielkie poruszenie, co się dzieje, co się dzieje. To było niesamowite zjawisko. I wtedy, gdy byli tacy poruszeni, apostoł Piotr wystąpił, naprawdę odważnie wystąpił i zaczął publicznie przemawiać, wykładając Żydom prawdę o Jezusie, Mesjaszu, którego ukrzyżowali. I zaczął im tłumaczyć, co się dzieje, że Duch Święty stąpił i tak dalej. I my czytamy, że oni wtedy, Żydzi, byli poruszeni do głębi tym słowem. Czyli rzeczywiście Duch Święty ich dotykał, przekonywał, że to jest prawdą to słowo. Oni zaczęli pytać, co mamy czynić, mężowie, bracia? Co teraz? Co my mamy robić? No stało się, Jezus ukrzyżowany, chwała Bogu, zmartwychwstał, co robić? A Piotr odpowiedział, Dzieje Apostolskie 2,38. Upamiętajcie się. Coś wam to przypomina? Na przykład chrzest Jana? Upamiętajcie się. I niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Powiedzieliśmy, że najpierw trzeba uwierzyć, a potem chrzest. A Piotr mówi, najpierw się upamiętaj, a potem chrzest. Czyli widzicie, że wiara w Jezusa po prostu wiąże się z upamiętaniem. Tak? I dalej, 41 werset. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, przyjęli, czyli uwierzyli w nie, przyjęli to słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Można by ten werset równie dobrze przeczytać tak. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, to znaczy upamiętali się i uwierzyli Bogu, uwierzyli w Jezusa, uwierzyli w Boże Słowo, zostali ochrzczeni i otrzymali dar Ducha Świętego oprócz tego. Wyobraźcie sobie 3000 ludzi, po prostu taśma, linia, nie? Po kolei wszyscy do wody. I tak naprawdę ostatnią rzecz, którą jeszcze chcę powiedzieć dzisiaj, jeśli chodzi o chrzest, przygotowując się, a mianowicie chciałabym powiedzieć o sumieniu. Sumienie jest najprościej mówiąc Bożym głosem w sercu każdego człowieka. Każdego. I wierzącego, i niewierzącego w Boga. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian 2, rozdział 15, werset, gdy mówi o poganach. I mówi tak, treść zakonu, czyli Bożego prawa, jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli. Tak? Innymi słowy, Bóg mówi do serca każdego człowieka. I ten głos to właśnie sumienie. Niestety, patrząc na świat, na ludzi, na to, co się dzieje, my widzimy te wszystkie złe zachowania, te wszystkie złe rzeczy i patrząc na siebie, to też widzimy, nie? I my widzimy, że ten głos sumienia jest najczęściej zagłuszany, bardzo często jest zagłuszany, ignorowany. Mówimy, że są ludzie, którzy mają zatwardziałe serce. Czytamy też o tym w Biblii, chociażby Faraon, tak? Miał zatwardziałe serce na pewien czas. I w ogóle w codziennym życiu po prostu mówi się o pewnych ludziach, że sumienia nie mają. Nie? Ty to nie masz chyba sumienia. To znaczy, że są ludzie źli, tak? Źle postępują, grzeszą, może krzywdzą innych. Czyli nie słuchają sumienia, to znaczy nie słuchają Boga, który przez to sumienie do nich mówi. Tak? I chciałabym właśnie na koniec, już kończąc, przeczytać werset, w którym apostoł Piotr mówi, że chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Otwórzmy sobie pierwszy Piotra, list 3:21. W tym fragmencie Piotr mówi, że wody potopu, tego potopu, wiecie, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, były obrazem chrztu. I my czytamy tak. I ona jest, czyli ta woda potopu, obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, bo nikt nie idzie się wykąpać do chrztu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podsumowując, chrzest w wodzie, w imię Jezusa, bądź w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to ten sam chrzest oczywiście, tak? Bo w Jezusie jest napisane, mieszka cała pełnia boskości. Amen? Ten chrzest to jest chrzest na znak i wyraz naszej wiary w Jezusa, naszego upamiętania. To pogrzeb dla naszego starego życia, starej natury i powstanie do nowego życia w Jezusie Chrystusie, nowonarodzonego człowieka. To jest też prośba o dobre sumienie, czyli o dobre serce, które słyszy wyraźnie Boży głos. Amen. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Miało być bardzo krótko. Bardzo się starałam i myślę, że mi wyszło krótko, że chwała Bogu. Powstańcie, może się chwilę pomodlimy. Panie, my Ci dziękujemy, że Ty tak wyraźnie mówisz w swoim słowie do nas, że Ty Twojego słowa nigdy nie zrobiłeś takiego zagmatwanym, ale ukryłeś w nim pewne skarby, których możemy się doszukać, dokopać, ale tak czy inaczej ono zawsze jest dla nas proste, zrozumiałe. Kiedy powiedziałeś, że nas ukochałeś, to znaczy, że nas kochasz. Jeśli powiedziałeś, że nas odkupiłeś, to znaczy, że jesteśmy odkupieni. Jeśli powiedziałeś, żeby dać się ochrzcić, skoro wierzymy, to jest prostą rzeczą. Nie ma w tym nic skomplikowanego. I ja Ci dziękuję, Duchu Święty, że Ty każdego z nas, tak jak tu jesteśmy, przekonałeś, czy przekonujesz, żeby na znak naszej wiary dać się ochrzcić. Panie Jezu, Ty byłeś tak mocno pobłogosławiony, kiedy powiedziałeś, że chcesz wypełnić wszelką sprawiedliwość. I ja wierzę, że my również jesteśmy błogosławieni, kiedy my decydujemy się wypełniać wszelką sprawiedliwość. Czy to chodzi o chrzest, czy to o chrzest Duchem Świętym, czy wszelkie inne te dobre rzeczy, o których Ty mówisz, Twoje słowo, godzi się nam i jesteśmy błogosławieni. I bądź w tym wszystkim, Panie, błogosławiony. Bądź w tym uwielbiony. My Ci dziękujemy, że jesteśmy Twoimi, jesteśmy Tobie wdzięczni. I ten wieczór również oddajemy w Twoje ręce, modląc się, żeby żeby nam Patrycja nie uciekła, żeby do końca była pewna tego, co robi, żeby to był taki piękny wieczór, który zapamięta i będzie miała takie piękne wspomnienie. Boże, my mamy wspólne wspomnienia z Tobą i dziękujemy Ci, że my wielokrotnie możemy wspominać to, co się działo w naszym życiu. A teraz Ty tworzysz to wspomnienie dla Patrycji. Panie, i my wiemy, że jeszcze mamy z Tobą mnóstwo pięknych chwil, przygód i będzie z tego wiele pięknych wspomnień. Ja modlę się, Panie, żeby Twoja wola się wypełniła w życiu każdego z nas i w życiu całego Kościoła. Amen.